Na rozmowę z Szymonem Mechlińskim i Mariuszem Kwietniem na temat poszukiwaczy Arii Nieznanych zaprasza Daria Majewska. Jak narodziła się w ogóle idea poszukiwań zaginionych Arii?
Wie pani, ja odpowiem troszeczkę tak przewrotnie może. Już raz to mówiłem jakby w mediach, ale jeszcze raz powiem. Miałem taką sytuację, wie pani, że jedna taka osoba z Polskiej Filharmonii, odpowiedzialna również za tworzenie programu, zapytała mnie: Szymon, właściwie dlaczego ty się tym zajmujesz? Co cię skłoniło do tego? Ja mu odpowiedziałem: właściwie dlaczego ty się tym nie zajmujesz? I wie pani co, no mamy generalnie olbrzymią lukę w tej naszej kulturze operowej ze względu po prostu na jakieś tam zaszłości historyczne, no olbrzymie zniszczenia wojenne, przecież niektóre dzieła przepadły, niektóre zostały zniszczone, niektóre zostały wywiezione, czy to na wschód Niemcy, czy Ruscy na, ne, przepraszam, na Niemcy na zachód, Ruscy na wschód wywieźli. No i tak jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No ale sporo dzieł spoczywa również w rękopisach, w bibliotekach narodowych i to jest, wie pani, najbardziej smutne, że nawet tym, co jest, a jest, pomimo tych wojennych zniszczeń, jest bardzo, bardzo dużo. To nawet to gdzieś tam leży.
I dużo pozostaje do odkrycia.
Tak,
jeszcze.
I oczywiście jedne dzieła są bardziej dostępne, drugie mniej dostępne, trudniej dostępne, ale na przykład całe zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, olbrzymie. No większość tej naszej spuścizny tam operowej, no to są cały czas rękopisy.
A na jakim papierze w takim razie zostały spisane te rękopisy?
A, tak, właśnie, wie pani, tak, to jest też taka kwestia, którą ja poruszam, to już profesor, nigdy się nie przedstawię, Grzegorz Zieziula często o tym mówi, że jakby kompozytorzy XVIII-wieczni pisali na papierze czerpanym, który jest bardzo trwały, względnie trwały i tam krzywda mu się tak łatwo nie dzieje, no ale ci z XIX wieku, szczególnie drugiej połowy, już pisali na papierze kwasowym. I on ulega błyskawicznej degradacji. No, on, wie pani co, to tak z empirycznego własnego doświadczenia powiem, że on się staje taki jakby, taka pajęczynka się robi, on się po prostu kruszy. Trzeba być bardzo ostrożnym, jak nie ma systemów odkwaszających jakichś w bibliotekach, jeśli dzieła nie są odpowiednio przechowywane, no to jest problem. I to głównie mówimy, jakby poruszamy ten temat w kontekście tych zbiorów, które są we Lwowie, czy które są poza granicami jakby naszego kraju, a są bardzo istotne dla naszej kultury. I szczególnie tam, na przykład we Lwowie, pani, no w XIX wieku i w ogóle przed wojną, no, dwa miasta w Polsce wiodły niezaprzeczalny, tutaj bezwzględny prym, jeśli chodzi o kulturę operową.
Dokładnie
Warszawa
tak.
I Lwów. W Warszawie wszyscy wiemy, co się stało. Był rok 39, potem był rok 44, a Lwów, jako że przejmował również repertuar Warszawy częściowo, jest nadzieja, że to, co na przykład nie zachowało się w Warszawie, mogło zachować się we Lwowie. A poza tym no, Lwów miał Teatr Skarbkowski, no, jeden z najbardziej niesamowitych, najnowocześniejszych w drugiej połowie XIX wieku teatrów operowych. Miał świetną orkiestrę, wybitnych kompozytorów, którzy tam pracowali. I może właśnie ze względu na te zaszłości historyczne, zmianę granic, może właściwie dlatego tacy kompozytorzy wybitni jak Henryk Jarecki czy Mieczysław Sołtys dzisiaj są, którzy byli związani z tym teatrem, dzisiaj są całkowicie nieznani, niewykonywani.
No właśnie, kogo będziemy mogli usłyszeć podczas premiery?
Tak, więc mamy Franciszka Mireckiego, Adama Minheimera, Henryka Jareckiego, Konstantego Gorskiego, Gabriel Rola Rożniecki. To jest w sumie pięciu.
Tak.
Tak. Proszę pani, wszystkie te utwory, absolutnie wszystkie, to są powojenne prawykonania. Tego nikt nie zrobił przed Operą Wrocławską. Nie było po prostu takiego koncertu w Polsce. Niektóre z tych dzieł zachowały się wyłącznie w formie wyciągów. Przykład. Minheimera mamy w sumie trzy opery zachowane, dwie w formie wyciągów i jedną pełną partyturę Ottona Łucznika pięcioaktowego, którego dzisiaj nie gramy. I wspaniały dyrygent i kompozytor Rafał Kłoczko podjął się po prostu rekonstrukcji, zorkiestrowania na nowo niektórych tych dzieł, do których po prostu nie mieliśmy partytur. Dlatego na przykład cały Jarecki, okej, jest oryginalny, Mireckiego Uwertura na przykład jest oryginalna do Cornelio Bentivogli, a na przykład Mannheimer, Gorski czy Skirmunt już są instrumentowani jakby przez Rafała.
A jak wyglądały same prace poszukiwawcze?
Oj, no wie pani, ciężko tak jakby, ciężko mi trochę streścić 6 lat w 5
Nie
minut.
musi pan streszczać, proszę
Tak.
się naszym słuchaczom, może pan wszystko opowiedzieć.
Więc tak, właściwie w ogóle dlaczego ja się zacząłem tym zajmować tak osobiście? Miałem taką jedną nieprzyjemną sytuację, wie pani, to był mój pierwszy zagraniczny kontrakt w Dortmundzie właśnie. I w ogóle tam był Eugeniusza Onegina, robiliśmy Czajkowskiego. W ogóle jeśli chodzi o poziom muzyczny, tam wspaniali śpiewacy, byli świetny dyrygent niemiecki, pan Gabriel Felc. Świetny był muzycznie, był po prostu fenomenalny spektakl i fajnie tam się pracowało. No ale były dwie takie osoby, które jakby, jeden Niemiec i jeden Austriak, którzy jakby tak no szydzili troszeczkę z mojego kraju i wyśmiewali się ze mnie, że jakby Polska w zakresie sztuki operowej to żadnego wielkiego dorobku nie ma i właściwie nic wartościowego w tym zakresie nie stworzyliśmy. Jakby no trochę tak mi nadepnęli na oś, kto
ci
się
Ja jestem w
pani.
szoku.
Tak, no ale wie pani, to musi pani też wiedzieć, że no jakby tak repertuar polski operowy no nie jest zgrany na świecie. No teraz dopiero zaczyna się, no dzięki panu dyrektorowi Kwietniowi, to ten król Roger Szymanowskiego się tam wysforował, że tak powiem, teraz dzięki panu Beczale Halka we Wiedniu, ale no repertuar na przykład jeśli chodzi o te słowiańskie, na przykład opera czeska czy opera rosyjska, jest nieporównywalnie bardziej ceniona na
Tak,
świecie niż
rosyjska,
opera
Czajkowski.
polska. A ja jakby po latach już zajmowania się tym wszystkim jestem po prostu absolutnie przekonany, że my nie mieliśmy absolutnie nawet w 1% gorszego czy mniejszego dziedzictwa w tym zakresie. No tylko po prostu tak jak pani mówi, no te zaszłości historyczne, zniszczenia wojenne, no Praga na przykład, która była centrum opery czeskiej, Praga się ostała
w
w
całości.
całości, no. Petersburg, Moskwa
Również.
ostały się, no a Warszawa została całkowicie zniszczona, a Lwów zmienił, że tak powiem, kuratele, nie? Więc jakby w tym aspekcie, w tym kontekście jesteśmy troszeczkę pokrzywdzeni. I trzeba to nadrobić po prostu. Po tym skontaktowałem się z panią profesor Joanną Zarębą z Akademii Muzycznej w Poznaniu, znakomitą pianistką. Pani profesor grała mi przez cały czas studiów, wytrzymywała moje wtedy niezbyt piękne śpiewanie. I bardzo jesteśmy jakby zżyci i zaprzyjaźnieni z panią profesor. I wiedziałem, że pani profesor od lat zajmuje się również przepisywaniem, opracowywaniem rękopisów, muzyki z rękopisów, przeróżnych, nie tylko polskich. Pierwsza biblioteka, do której się wybrałem, to była Biblioteka Narodowa w Warszawie. I tam właśnie wziąłem, jakby nie wiedząc kompletnie, czego mam się spodziewać, bo czytałem tylko jakieś wzmianki niezbyt pochlebne, na przykład w muzykologicznych różnych pismach o Henryku Jareckim. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, biorąc na przykład rękopisy oper Jareckiego czy Skirmunta. No i potem z panią profesor, jak pani profesor zaczęła to opracowywać, zaczęliśmy potem wykonywać to, czy to ze świetnym pianistą Michałem Bielem, z kolegami, koleżankami, śpiewakami, śpiewaczkami. No po prostu doznaliśmy szoku, że zadawaliśmy sobie takie pytanie, że dlaczego właściwie, dlaczego nikt po to jeszcze nie sięgnął, dlaczego to jest tak nieznane i skąd te niepochlebne po prostu na przykład opinie o Henryku Jareckim, bo kiedy dokopaliśmy się już, potem też Marta Kluczyńska, świetna dyrygentka, która również się zajmuje Jareckim, dokopała się do recenzji na przykład XIX-wiecznych ludzi, którzy słyszeli na żywo na przykład Barbarę Radziwiłłównę czy Mindowę, były po prostu no same bardzo, bardzo pochlebne opinie. Krytyka krakowska czy lwowska uważała Jareckiego za jednego w ogóle z najwybitniejszych kompozytorów polskich w historii. Sam Jules Massenet bardzo wysoko cenił Adama Mannheimera i Henryka Skirmunta. Mirecki wystawiał swoje dzieła w La Scali w Paryżu, więc był dyrektorem teatru operowego w Lizbonie, więc nie mamy jakby żadnych takich twórców akurat w programie tego koncertu, nie mamy nikogo jakiegoś takiego przypadkowego. To byli wszystko wykształceni, robiący wielką karierę muzycy, profesjonalni. I dlatego uważam też, że poziom tej muzyki jest tak wysoki po prostu, bo tworzyli ją absolutni profesjonaliści.
No z tego, co pan mówi, jesteśmy strasznie niedocenieni na arenie międzynarodowej.
Tak, no tak jak pani już powiedziałem, dzięki panu dyrektorowi się zmieniło to na przykład troszeczkę, bo pan dyrektor wypromował Szymanowskiego, teraz pan Beczała z tą Halką jakby się wcisnął do Wiednia, ale jakby chciałbym też, wie pani, żeby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że to naprawdę jest Wierzchołek Góry Lodowej. To są wszystko ważne, piękne dzieła. Ja uwielbiam zarówno Moniuszkę, jak i Szymanowskiego, ale to naprawdę jest Wierzchołek Góry Lodowej.
A czy podczas poszukiwań pojawiły się jakieś niespodzianki, jakieś może też niepowodzenia?
To znaczy, wie pani co, na przykład jakby niespodzianki to mi się pojawiają co chwilę też ze względu na to, jakby, że przez te 6 lat ta współpraca i z panią profesor i z innymi na przykład naukowcami, muzykologami, ona się bardzo rozwinęła, bo ja po prostu zacząłem łapać kontakt jakby z doktorem Zieziulą na przykład, czy również z młodymi bardzo ludźmi, z Michałem Jagoszem, moim kolegą muzykologiem, który na przykład mi podsunął takiego twórcę, którym się teraz bardzo zajmujemy, Alojzy Dworzaczek nazywał się. To był polski kompozytor czeskiego pochodzenia. Pisał naprawdę fenomenalne dzieła. I właściwie, bo wszystkie dzieła te Dworzaczka były uznawane za zaginione. On znalazł w Warszawie taką operę Żywila, też opartą na podstawie młodzieńczego dramatu Adama Mickiewicza o tym samym tytule. No i ona leżała w jednej z bibliotek w ogóle bez pieczęci proweniencyjnej, nieskatalogowana, nikt nie wiedział, że to tam leży. Po prostu po wojnie pewnie ktoś to tam przyniósł, w jakiejś siatce zostawił i wyszedł. I gdzieś to postawili na półkę i tak przeleżało kilkadziesiąt lat, nie? Więc na przykład dużym zaskoczeniem było, jak przeglądałem katalog internetowy Biblioteki Narodowej, nagle natrafiłem na nazwisko Gabriel Rola Rożniecki właśnie. Nie wiedziałem, kto to jest w ogóle. W żadnej z publikacji muzykologicznych właściwie nie znanych mi, a wie pani, przez te parę lat naprawdę bardzo dużo przeczytałem, nie padało to nazwisko. A tu nagle opera Rekruty, czyli Krzyż Wojskowy, opera w trzech aktach do libretta Aleksandra Niewiarowskiego. No z ciekawości wziąłem i okazało się, że jest to tak fajne, że gdzieś dwa kawałki gramy z tej opery. No i tak to kawałek po kawałku idziemy do przodu, no i nie poddajemy się. No nie wiem, jak to mogę pani powiedzieć jeszcze. No. Będziemy kontynuować. No.
Ja myślę, że to jest taka iście
tak.
archeologiczna
tak.
praca.
I jeszcze naprawdę, wie pani, bo potem jakby... Ja też nie jestem naiwny, ja również natrafiam na twórców mniej wartościowych. Również wykopuje rzeczy, które uważam, że są słabe i które słusznie zostały zapomniane. Ale naprawdę to morze zapomnienia, no ono dosięgło również geniuszy. I nie boję się użyć tego słowa. Naprawdę. I dzisiaj po prostu razem, znaczy na ten koncert, który będzie, staraliśmy się z panią profesor Zarębą dobrać te naszym zdaniem najwartościowsze po prostu kawałki.
Z tego, co pan mówi, to straszne, że tacy wybitni polscy kompozytorzy doznali...
Tak, no to są też zaszłości właśnie historyczne, wie pani, ten Gabriel Rola Rożniecki na przykład, on w ogóle był żołnierzem, on walczył w Legionie Mickiewicza. Być może też ta opera Rekruty, czyli Krzyż Wojskowy, może jest to jakiś taki sentyment do własnej przeszłości. Myślę, że wszyscy będziemy
tak,
zaskoczeni.
Tak, myślę, że wszyscy tak. podczas premier będą zaskoczeni.
Tak, tak, tak.
Czy chciałby pan jeszcze coś dodać dla naszych słuchaczy?
Może jedną rzecz. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to będzie dla słuchaczy aż tak interesujące, jak na przykład dla mnie, dla człowieka, który się tym zajmuje, ale być może. Bo wie pani, w muzykologii polskiej, ze względu też na tę ciężką historię zabory, szukamy takiej pewnej ciągłości, pewnego takiego łańcucha, który jest na przykład bardzo obecny w muzyce niemieckiej czy włoskiej, że na przykład, że Wagner wychodził z Webera trochę, że potem Ryszard Strauss wychodził z Wagnera. Rozumie pani, że na przykład we Włoszech z belkantystów wychodził Verdi, od Verdiego wychodziły potem weryści. Szukamy takiej jakby ciągłości, a mamy jednak z punktu widzenia naukowego takie fałszywe przekonanie, że ci nasi kompozytorzy to jest zbiór jakichś takich przypadkowych w ogóle puzli, z których nie da się nic sensownego poukładać. A tymczasem na przykład widzimy, jak się zaczniemy dowiadywać o tym, że Henryk Jarecki był ulubionym uczniem Stanisława Moniuszki. I zarówno Moniuszko uważał swojego ucznia za geniusza, jak i Jarecki uważał swojego profesora za geniusza. I Jarecki uczył również Noskowskiego, którego niestety spuścizna operowa jest w stanie zachowania tragicznym. Mamy jedną operę tylko w partyturze, zachowaną taką prawdziwie od początku do końca, ale Noskowski uczył Szymanowskiego. Noskowski uczył Różyckiego, Noskowski uczył Dworzaczka, bo Dworzaczek jak z Czech przyjechał do Polski, to po to, żeby się uczyć u Noskowskiego w Warszawie. Naprawdę im więcej jakby rozumiemy tej spuścizny, tym bardziej ten łańcuszek, te ogniwa zaczynają nam się składać w całość.
Tym bardziej teraz niezrozumiałe są słowa, tak jak pan na początku powiedział, pana kolegów po fachu, że nie mamy nic do zaprezentowania.
Ja też, wie pan, nie chcę... Jakby też nie chcę ich winić do końca, bo mogę przytoczyć jeszcze jedną taką interesującą rozmowę z
Proszę
panem
bardzo.
Dyrektorem Davidem Eglerem, teraz już byłym dyrektorem festiwalu w Wexford w Irlandii, w ogóle jedno z najwspanialszych miejsc, w jakich byłem, i przepiękna opera, wspaniały festiwal. Oni wystawiają również, jakby to mają w profilu festiwalu, że wystawiają dużo dzieł takich niesłusznie zapomnianych. I wystawiali również, czy nieznanych poza krajem pochodzenia. Na przykład wystawili Straszny dwór Moniuszki, ale wystawili też zupełnie, zdaniem pana dyrektora Eglera, również moim, genialną operę Maria Romana Statkowskiego. Był to olbrzymi sukces. Tam nawet chyba Oldenburg kupił tę produkcję w Niemczech. Grali to w pewnym czasie, a pan Egler u siebie w Stanach Zjednoczonych, bo jest Amerykaninem, próbował w jednej z ważnych oper amerykańskich jakby przeforsować. Kolega jego jest dyrektorem w ogóle tej opery. No i poszedł, pokazał mu partyturę, pokazał mu nagranie z festiwalu. I mówi, róbmy to, to jest świetne, to jest genialna polska muzyka. No i ten pan dyrektor otworzył programy polskich teatrów operowych. No i powiedział, wiesz co, David, ja bym to zrobił. Ale skoro nawet Polacy tego nie grają, to nie może być dobre. No i to jest argument nie do przebicia. To już można tylko wyjść, zamknąć drzwi i powiedzieć dziękuję bardzo.
No skoro my tego nie znamy, to na arenie międzynarodowej tym bardziej nie będzie rozpoznawalne.
I dlatego tak bardzo się cieszę, że pan dyrektor Kwiecień, że w ogóle całe dyrektorstwo Opery Wrocławskiej, że no jakby dali nam tę możliwość tutaj.
No to jest wspaniałe, bo myślę, że taka praca od podstaw, żeby najpierw nas, polską widownię, nauczyć tych zapomnianych autorów, a dopiero później na arenę międzynarodową wyjść.
Tak, oczywiście, to jest właśnie dokładnie tak, jak pani mówi, że proszę sobie wyobrazić na przykład taką absurdalną sytuację, że Donizetti i Bellini są grani u nas i w Niemczech, ale nie są grani we Włoszech. To jest oczywiście dziedzictwo całego świata również, ale w pierwszej kolejności nasze, a potem dopiero całego świata. Jak my nie zadbamy o to,
To nikt
za nas o to nie zadba, na pewno. Ani Czesi, ani Francuzi, ani Włosi, ani Rosjanie. Jak my nie zaczniemy tego grać i jak my się w tym nie zakochamy, to świat również się w tym nie zakocha.
Skąd wziął się pomysł na współpracę z młodymi artystami?
O, to jest długa i krótka historia. Długa dlatego, że sięga początków mojej kariery, a krótka dlatego, że decyzja była natychmiastowa. W momencie, kiedy zobaczyłem, jak fantastycznych mamy młodych artystów. Szymon jest jednym z tych najwspanialszych polskich narybków, który, mam nadzieję, będzie robił ogromną karierę, piękną karierę przez następne lata i zastępował takich weteranów jak ja. Ja pamiętam w tym czasie, kiedy ja rozpoczynałem swoje studia, było bardzo ciężko. Było bardzo ciężko młodym przede wszystkim dostać się na scenę, zrealizować jakiekolwiek projekty, zaśpiewać większą rolę. Ja musiałem zaśpiewać w Metropolitan Opera 10 sezonów, w La Scala, w Covent Garden, żeby dopiero zadebiutować w Polsce. Więc to ta droga była zupełnie jakby na przekór temu, co logika nakazuje. No i wymyśliłem taką sytuację, że ponieważ mamy przy Teatrze Narodowym bardzo dobrze prężnie działające studio operowe dla młodzieży, ale oczywiście to nie może być wszystko tylko i wyłącznie skierowane na Warszawę, postanowiłem zrealizować taki program, który będzie tutaj zapraszał na początku śpiewaków operowych, ale mieliśmy już debiut dyrygencki, bardzo młodego dyrygenta, który podjął się poprowadzenia spektaklu całego Così fan tutte, też z młodymi, także prowadził spektakl młodzieżowy de facto. I proszę mi wierzyć, ta młodzież nie tylko, że jest wspaniała, ale czasem jest lepsza od tych dojrzałych i renomowanych artystów. Więc dlaczego by tego nie zrobić, dlaczego by tego nie zrealizować, nie pomóc im, wyławiając ich w tym pierwszym okresie, kiedy są znakomici, młodzi, jeszcze stać ich na nich, nas na nich. Dlaczego by nie zorganizować tego w ten sposób? To był ten pomysł automatycznie, więc mówię i stary, bo sięgający początków mojej kariery, czyli sprzed 30 lat, i w tej chwili działalności tutaj w operze, gdzie ci młodzi mogą przyjeżdżać i śpiewać duże role. Wiele teatrów operowych z całego świata boi się zaoferować główną rolę, tytułową nawet rolę młodym artystom. U nas ci artyści śpiewają na co dzień i chciałbym, żeby publiczność, która przychodzi do opery, miała tę świadomość, że są świadkami pewnych no, historycznych wydarzeń, kiedy to ci młodzi za 10-15 lat będą występowali w Met i może nie, będziemy mogli ich może oglądać tylko i wyłącznie w kinach albo w jakichś transmisjach na internecie, a tu mamy dostęp do nich na żywo na co dzień.
No właśnie następuje taka na naszych oczach zmiana pokoleniowa i myślę, że słuchaczy trzeba do tego przyzwyczaić, bo wszyscy kojarzą operę z dojrzałymi artystami, z wieloletnim doświadczeniem, a tutaj przychodzi jednak nowe pokolenie, które
Tak,
trzeba przyzwyczaić.
oczywiście są role, które wymagają dojrzałości, doświadczenia i rzeczywiście staram się bardzo rozsądnie podchodzić do castingu i tych młodych ludzi obsadzam w rolach odpowiednich, czy jakby predestynowanych dla młodych artystów, dla młodych głosów. Parodią jest to, że w wielu, nawet tych największych teatrach na świecie mamy Kochanków, czy Romeo i Julię, czy Cyganerię, gdzie mamy Rodolfo i Mimi. No i śpiewają to ludzie w bardzo zaawansowanym wieku. Jest to niewiarygodne. Wygląda to, oczywiście brzmią cudownie, bo są to wielkie gwiazdy, ale wygląda to nieodpowiednio moim zdaniem do tego, jak to zostało stworzone i napisane. Młodzież, którą chcielibyśmy widzieć częściej na widowni w teatrze operowym, a od razu wyczuwa ten fałsz. Od razu mówi, no gdzie pójdę, jak tutaj stary chłop ze starą babą po prostu coś robią i mówią nam, że mają po 16 lat. No nie. Są takie role, które rzeczywiście tym najwybitniejszym młodym artystom możemy powierzyć. I proszę mi wierzyć, to jest jakość nieprawdopodobna, kiedy widzimy, że płynie wiarygodny przekaz ze sceny. Nie tylko ta piękna muzyka, która oczywiście ma swoją tradycję i ma swój styl wykonawczy, natomiast mamy młodych, którzy przedstawiają nam historię w sposób autentyczny i myślę, że tylko i wyłącznie w ten sposób ten autentyzm do młodszej publiczności, na którą czekamy w teatrach operowych, może dotrzeć.
Jak przebiega współpraca z takimi młodymi artystami?
Współpraca z młodzieżą jest cudowna, a młodzi są chętni, żeby robić nowe role. Dojrzały śpiewak bardzo ciężko znosi krytykę, młody przyjmuje ją jak gąbka wodę, co sprawia, że ta praca jest prostsza, ta praca jest bardziej twórcza, jest błyskawiczna, szybka. Młodzi ludzie się szybko uczą, a dają do tego taką świeżą energię, czasem nieskażoną rutyną, która wypływa z wielu lat obecności na scenie. Przyjmują wszystkie uwagi i dają nam spektakl, który jest świeży, który nie trąci myszką i nawet jak mamy stare dekoracje i jakieś tradycyjne kostiumy, to mimo wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, dotrzeć może głębiej, bardziej do tego, co się na scenie dzieje. Moim marzeniem byłoby również odmłodzić widownię. Nie mam nic przeciwko starszym osobom, zapraszamy ich zawsze i wszędzie do opery, bo muzyka jest dedykowana generalnie wszystkim. Mamy trochę problemu z młodzieżą. Proszę mi wierzyć, w Londynie, w Nowym Jorku, w Paryżu, w Wiedniu przychodzi bardzo wielu młodych ludzi. Kupują bilety te na najwyższych jaskółkach, gdzieś balkonach za parę groszy. My też oferujemy młodzieży bardzo często bilety zniżkowe. Zawsze można do nas zadzwonić i powiedzieć, że na przykład jakaś klasa czy jakaś szkoła chciałaby przyjść do teatru i dogadamy się, jeżeli chodzi o warunki finansowe. Natomiast ta młodzież, chciałbym, żeby zrozumiała, dostrzegła w operze jakość i wartość. Tej jakości mamy coraz mniej wokół nas. Proszę zobaczyć, święta zaczynamy w listopadzie, już śpiewamy kolędy. Co się będzie działo, jak przyjdzie 24 grudnia? No będziemy już zmęczeni kolędami. A mamy muzykę wszechobecną, młodzież chodzi ze słuchawkami w uszach. Przychodząc do opery, ja wiem, że możemy nie do końca lubić tę muzykę, ale jeżeli zaserwujemy takiemu młodemu widzowi fantastyczną jakość, świeżość i autentyczność, to przychodząc do opery możemy znaleźć coś, czego żadne inne medium, żadne inne doznania tego nam nie zagwarantują. Ja nie mówię, że każdy musi to polubić, ale dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie spróbować zarazić się tym bakcylem? Ja też kiedyś byłem młody i też opera była niepopularna, ale usłyszałem jedno, drugie, trzecie wykonanie i tak się tym zachłysnąłem, zachwyciłem, że postanowiłem być śpiewakiem operowym, a akurat los chciał, że miałem głos. Ale na samym początku nie chciałem słyszeć o operze. Dla mnie to była wtedy muzyka 80. lata, dyskoteki, a muzyka taka lekka, melodyjna. W operze mamy szansę, nie wiem, zakochać się, poznać coś, czego nie znamy, docenić tę muzykę, odpocząć, poddać się jakiejś refleksji. A jeżeli tego nie będziemy lubić po pierwszym, drugim czy trzecim razie, zapewniam was, wszyscy młodzi, którzy słuchacie radia, to wraca. Bo kiedyś będziecie mieć 50, 60 lat i będziecie zmęczeni tako Hemingwayem i tymi wszystkimi innymi wykonawcami muzyki pop i zapragniecie trochę ciszy i spokoju. Ja dobiegam 50 i mogę coś na ten temat powiedzieć.
No myślę, że opera pomaga w takim wyciszeniu. Ja pierwsze zetknięcie moje z operą wrocławską było podczas premiery Wolnego Strzelca. I ja nie tylko w muzyce, ale też we wnętrzu zakochałam się bez pamięci.
Zapewniam panią, widziała pani Wolnego Strzelca, piękną naszą produkcję, bardzo barwną i taką artystyczną, teatralną. Przyjdzie pani na koncert, będą to zupełnie inne doznania, ponieważ tak jak pani widzi, orkiestra jest na scenie i przed nami staną śpiewacy, oni będą stali tutaj, gdzie te krzesła, czyli dosłownie 2 metry od, 3 metry od widzów. Potęga głosu Szymona Mechlińskiego, chociażby Piotra Buszewskiego czy Joasi Zawartko, ale z Szymonem pani przed chwilą rozmawiała. Potęga jego głosu, siła interpretacji we mnie, starej wydze, dyrektorze, wywołała dzisiaj salwę łez. I tutaj mam świadków, byłem tak wzruszony tą nieprawdopodobną siłą przekazu, którą ma Szymon w sobie, że mógłbym przychodzić codziennie i oddać każde pieniądze, żeby tych młodych ludzi móc posłuchać częściej. Mam nadzieję, że publiczność, która przyjdzie, będzie miała dokładnie takie same doznania. Oprócz tego jeszcze polska muzyka kompletnie nieznana, czyli tak jakby sama młodość, świeże dla nas głosy, świeża dla nas muzyka, mimo że stara, a zupełnie nieodkryta, więc nowa. Chciałbym podsumować może tę naszą rozmowę taką nadzieją i ufnością, którą pokładam w młodzieży, w młodych ludziach, ponieważ młodzi ludzie mają dostęp do ogromnej ilości doznań, różnego rodzaju. W dzisiejszych czasach to czy przelecieć się, nie wiem, 2-3 godziny i znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości, w innym kraju, jedzą sushi, ubierają się w fantastyczne ciuchy z różnych epok. Myśmy tego nie mieli jako młodzi, musieliśmy to zdobywać, szukać tego. Wy teraz to wszystko macie, ale macie też na miejscu operę i mimo, że brzmi to staroświecko, w tej operze dzieją się naprawdę czasem niesamowite rzeczy, niesamowite sprawy. Spróbujcie to odkryć, spróbujcie zobaczyć, a jeżeli z tych ludzi, którzy przyjdą, zostanie nam 1%, który będzie nam towarzyszył w naszej drodze artystycznej, to już będzie wielki sukces. Brakuje nam młodzieży, młodych ludzi w teatrach, także zapraszamy nie tylko seniorów, ale i juniorów.